Pán našom, Pán Bogu. Kiedy jesteśmy godni, czy powinniśmy być godni Słowa Bożego? Na pewno tak. Kiedy jesteśmy godni i sprawieni Słowa Bożego? Kiedy będziemy potrzebowali tak bardzo Bożego Słowa? Też, na pewno, tak. Też. Jeżeli byśmy chcieli iść drogą Jezusa Chrystusa, to będziesz potrzebował Bożego Słowa, Bożych rad, Bożych wskazówek. Jeżeli byś chciał iść tak, jak szedł Jezus Chrystus, jest rzeczą niemożliwą, żebyś tego nie pragnął i tego nie potrzebował. Musisz. Bo nie można iść za Jezusem Chrystusem, nie karmiąc się Jego Słowem, nie ucząc się życia Jezusa Chrystusa. Nie walcząc codziennie, jeżeli będziesz zmagał się z grzechem, znaczy nie będziesz chciał pozwolić, aby grzech wszedł do twojego życia, będziesz spragniony Słowa Bożego, bo w Słowie Bożym będziesz miał wskazówki, jak masz walczyć, będziesz miał pomoc, jak masz walczyć, prawda? I wtedy będziesz spragniony. Bo jeżeli idziesz swoim życiem i żyjesz w grzechu, pasuje ci, w ogóle Słowo Boże cię nie ba, będzie cię nawet drażniło Słowo Boże, bo będzie ci wskazywało na twój grzech, na twój grzech. Herod nie chciał słuchać Herodiada, nie chciała słuchać Jana Chrzciciela, prawda? Dlaczego nie chciała go słuchać? Bo wskazał im na ich grzech, na ich grzeszne życie. Dlatego nie chcieli go słuchać. Ale ten, kto pragnie iść za Jezusem Chrystusem, będzie spragniony, będzie głodny, będzie zawsze głodny. Dobrą rzeczą jest być głodnym Słowa Bożego, potrzebować tego. Jeżeli człowiek jest w doświadczeniu, bardzo potrzebuje, prawda, Jezusa Chrystusa. I wtedy też i chłonie Boże Słowo. Jesteśmy głodni. Spróbujmy wejść do supermarketu i cały dzień nie jedząc. Mieliście takie zdarzenie? I nie jadłeś do dużych marketów, takich wielkich, tam gdzie są stoiska. Ja pamiętam jeszcze, jak do Patryka jeździliśmy i do takiego supermarketu wchodziliśmy, to były początki chyba, Jean chyba się nazywał w Gdańsku. Wiecie, to i najczęściej było tak, że to było wieczorem i obiadu jakoś tak nie było, bo szybki, jak jechaliśmy do nich, no to byśmy, to nawet bym, powiem, to, stoiska z pieczywem, różne, to wszystko byśmy brali. Tam, gdzie było stoisko mięsne i garmażerka, prawda, tam były goronki, żeberka już gotowe, pieczone, zapach się roznosił, wszystko bym brał. A nawet gdybym tego nie było, bym chyba wszedł w regał tam, gdzie dla zwierząt jest, też bym chyba puszki te brał. Bo człowiek jest głodny, prawda, wszystko pożera, nawet jak ryb nie jesz, to może i byś ryby wtedy jadł i puszki, wszystko byś brał, bo jesteś głodny, prawda, wszystko byś zjadł wtedy. Ale jesteś najedzony, wchodzisz, no to przebierasz prawdopodobnie, nie wiem, i wyjdziesz i chyba jesteś niezadowolony, bo nic ci nie pasuje, bo jesteś najedzony, prawda? I wtedy wybrzydzasz. Nie, to nie jest aluzja do ciebie. Tak jest, prawda? Dlatego warto być głodnym Bożego Słowa. Warto iść za Jezusem Chrystusem, wtedy będziemy czuli naprawdę ogromny głód. Ja wiem, Tomek się wzruszył, to cieszy. Takie momenty cieszą, ale to się jednak powtarza. Pamiętam właśnie Marcinek, pierwsze kazanie jego, nie będę mówił jakie, ale bardzo krótkie, chyba w jednym zdaniu to wszystko tak określił, ale bardzo mądre, proste, dziecięce, ale bardzo naprawdę mądre i nic zdania nie ująć. Nie będę tego pamiętam. I też z Martusią robili sobie wieczerze, nasze dzieci też, no ja się nie ma jeszcze z kim robić, a może kiedyś poprosi Kasia o to, albo Tomka. Ale i co to, i o czym to świadczy? Tomek wspomniał, dlatego że przychodzi i przebywa na nabożeństwie, bo jest na nabożeństwie. I te dzieci chodzą, one czasami tam trochę rozrabiają, ale one naprawdę, i o tym mówiliśmy, one chłoną, jako dzieci dużo rzeczy już chłoną. I będą chłonęły. I to jest też Boże takie błogosławieństwo. My, Co my możemy? My wychowujemy nasze dzieci i kiedy są małe, przeprowadzamy się, opiekujemy, kiedy są większe też, mówimy, przede wszystkim jesteśmy przykładem, ale kiedy już dorastają, my już nie mamy aż takiego wpływu, pozostaje już tylko, jeżeli nie ma decyzji, to pozostaje z naszej strony tylko i wyłącznie modlitwa. My za uszy nikogo nie przyciągniemy, zresztą to nie ma, to też nie jest sposób, prawda, żebym przyciągnął go tu, świadectwo mów i dowody, prawda? Jakie? To w ogóle żadna Ewangelia, prawda? To jest herezja. Tak nie można. Ale my, robiąc te rzeczy, też robimy to, co Bóg nam przykazał. Mamy je wychowywać w prawdzie, mówić o tym, a reszta do kogo należy. I Bóg się o to zatroszczy. I Bóg się o to zatroszczy. On wie, dokąd, ile jest naszej pracy, a ile jest Jego pracy. I Bóg tak sprawi, i nie wiemy kiedy, ale Bóg wysłucha naszych modlitw, bo Bóg obiecał, że będzie błogosławił. Jeżeli jesteś posłuszny, do tysiącznego pokolenia będzie Ci błogosławił. Tobie, Twoim dzieciom, Twoim wnukom, prawnukom, jakbyś doczekał, czy nie. Tak Bóg powiedział, to jest Boża obietnica. I Bóg prowadzi, i Bóg błogosławi. Dlatego ważną rzeczą jest przyprowadzać dzieci, być przykładem w domu. Być w domu przykładem. Dzieci patrzą się na nas, jak my żyjemy, jak my postępujemy. Jaki my mamy stosunek do męża, do swojej żony, do ich rodziców, do mamusi, do tatusia. Jaki my mamy stosunek. Jak my szanujemy swoich rodziców też, swoje rodzeństwo dorosłe też. Moje dzieci też wiedzą, jaki jest mój stosunek do Waldka, jaki był. Też im o tym mówię. No, oni też chętnie o tym słuchają. Ba, ja nawet im jako przykład daję. Bo mogę, wiecie, i to jest, bo mogę. A gdybym się z Waldkiem kłócił, gdyby z nami był, cóż ja mógłbym im powiedzieć? Co ja mógłbym im powiedzieć? Róbcie tak jak my? Ale dzisiaj dzięki Bogu mogę tak im powiedzieć, że nie było między nami nigdy kłótni. To też jest Boże błogosławieństwo. Żyć tak jak mistrz mój. Śpiewaliśmy w tej pieśni. Kiedy Tomek mówił, a później Krzysiu chyba tak podał tą pieśń, taki mi się przypomniał jeden werset. Chciałbym się nim podzielić dzisiaj tylko. Ewangelia Mateusza. W sumie to tylko chyba jeden werset, a nawet trzy słowa z tego wersetu. Ale jakże znaczące. I zadanie dla was. Które to są słowa? Ewangelia Mateusza, 9 rozdział. Dobrze mówię, 9 rozdział i 9 werset. I odchodząc stamtąd, ujrzał Jezusa, ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy cle imieniem Mateusz i rzekł do niego, pójdź za mną, a on wstał i poszedł za nim. O które słowa mi chodzi? Pójdź za mną. Tak, ja powiem tak. Pójdź, to takie pytanie, że się inaczej, nie pytanie. Takie zawołanie Jezusa. Pójdź za mną. Drodzy, mamy, każdy z nas, jako młody, powiem tak, jako młody człowiek, ma pewne plany i to są normalną rzeczą, że mamy plany. Planujemy. Wybór szkoły, później najważniejszą rzeczą chyba to jest partner, na pewno praca. A w dzisiejszym czasie jest to bardzo trudne. Ale taki jestem przekonany, że było nam łatwiej. Nawet z wyborem partnera, bo jak był człowiek wierzący i ze zboru, to był człowiek wierzący. Dzisiaj wierzący człowiek, Boże drogi, trzeba było rentgen albo tomograf go wprowadzić, taki duchowy i sprawdzić na pewno, bo naprawdę nie mam takiego przekonania. Dlatego moim dzieciom mówię, jeżeli my modliliśmy się jako rodzice, to wy też w ogóle nie możecie nawet tylko modlitwa i tylko Boże wskazanie, naprawdę. Naprawdę. Ale człowiek ma swoje plany. A nawet, a jeżeli już osiągnie coś, prawda, to się tym szczyci, to się być może jeszcze dalej kształci w tym. Coś ma, a jeżeli już ma jakąś posadę, to jest to, prawda, takie trzymam się tego i tak dalej. Celnik Mateusz miał wspaniałą posadę. Ona nie była mile, ona nie była dobrze postrzegana przez innych, ale na dzień dzisiejszy byśmy powiedzieli, miał taką posadę, miał z tego taką kasę, prawda? No nie? No tak. Naprawdę, on miał, to była, zazdrościli. To była niesamowita posada. Tam pieniądze płynęły, jego rodzina nie narzekała na jakiekolwiek braki. Ich było stać na wszystko. Tak byśmy dzisiaj powiedzieli, byłoby stać na dom, na samochód dobry, na urlopy za granicą, dzieci już by miały domy już w przyszłości już pobudowane. Naprawdę, to była taka dobra posada. I Mateusz Celnik, jeszcze tak podkreślam, Mateusz Celnik miał bardzo dobrą posadę. Nie był mile widziany, czy otoczenie go nie darzyło jakąś sympatią, ale respekt przed nim miało. Miało przed nim respekt. My dzisiaj znamy takie zawody, prawda? I wiemy, i niekoniecznie ich lubimy, ale i społeczeństwo niekoniecznie tych ludzi lubi, prawda? Ale respekt ma. Lepiej z nim żyć. Taki przykład, Tomek mi ostatnio mówił, ale nie będę go. Właśnie, mieć pozycję i ma pozycję ten człowiek, ale ten zawód, to co on robi, to jest tak okropne, to jest tak ohydne, oczywiście to jest w majestacie prawa. Przepraszam, nie będę mówił, ale to jest w białych rękawiczkach. I każdy o tym powie, ale wiecie, jaki on ma respekt? Hualala, co on może zrobić? Nawet władza mu pomaga łamać prawo, prawda? Naprawdę. Celnik Mateusz miał taką pozycję. Wszyscy mu tego zazdrościli. I nagle przyszedł Jezus i mówi, pójdź za mną. Trzy słowa wypowiada Pan Jezus Chrystus. Pójdź za mną. Mateusz w jednej chwili zostawił wszystko, prawda? W jednej chwili. A on wstał i poszedł za nim. Zostawił żyłę złota, wstał i poszedł za Jezusem Chrystusem. Czy kiedyś Mateusz wrócił do swojego zawodu? Czy Mateuszowi się polepszyło, polepszył mu się byt materialny? Myślę, że mu się pogorszył. Ale nigdy na pewno Mateusz nawet nie wspomniał, że coś nie tak zrobił i żałował tej decyzji. On wstał i poszedł za Jezusem Chrystusem. To był dobry start. Wiecie, tak bym to określił, to był dobry start. Mateusz dobrze wystartował. Posłuchał Jezusa Chrystusa i poszedł, powiem, w ciemno, prawda? On poszedł w nieznane, w zupełnie, no poszedł za Jezusem. Poszedł za człowiekiem, który nie miał nic praktycznie, prawda? Bo nie miał, Pan Jezus nie miał, oprócz swojego odzienia, Pan Jezus nie miał nic. Dzisiaj najczęściej dobre stanowisko to jest trampolina do jeszcze lepszego. Mój kolega, prawie że z podwórka. No, miał bezbędne wybicia. Naprawdę. No. I on startował coraz wyżej, jest bardzo wysoko. Mierzy jeszcze wyżej, ale chyba się przeliczy już. I to jest dobry start. I warto iść, ktoś ci zaproponuje, warto iść. Ale za Jezusem Chrystusem, żeby wszystko stracić. Mało jest ludzi, którzy właśnie w ten sposób postępują, którzy usłyszeli głos Jezusa. Oczywiście znają Jezusa Chrystusa. Mateusz wiedział, co słyszał o Jezusie Chrystusie. To nie jest tak, że nagle przyszedł ktoś znikąd i ma... Nie, nie. Mateusz słyszał. Bo Pan Jezus wiele rzeczy czynił, prawda? Wiele cudów. O nim całe krainy wiedziały, kim jest Jezus. Zastanawiali się, to jest prorok, że może Mesjasz, może to jest ten, może król przyszły, prawda? Wiedzieli, że o nim było, on uzdrawiał, on demony wyganiał. O tym wiedzieli. Mateusz, celnik, wiedział o tym. A być może nawet i chciałby, ale z racji swojego stanowiska i wiedział, w czym on siedział, wiedział, jak miał ubrudzone ręce tym, co robił. Może, ale Jezus znał jego serce i przyszedł i powiedział: zostaw to wszystko, idź za mną, chodź za mną. I Mateusz wstał i poszedł za Jezusem Chrystusem. Drodzy, zrobił dobry, naprawdę dobry start. Pan Jezus wyznaczył mu cel, a więc dom u Ojca. To jest wspaniały cel, właśnie. Przepiękne. Powiem, mówiąc naszym językiem, albo tym językiem, którym już taką idealną przyszłość. Dom u Ojca, coś pięknego. No, żadne stanowisko na ziemi się temu nie równa. Ale między startem a celem jest droga. Między startem a metą jest trasa, którą trzeba pokonać. Ale każdy zawodnik, który wystartuje, ma tylko jedną myśl, cel, prawda? Prawda? Jeżeli siadamy do samochodu i gdzieś mamy jechać, to mamy w świadomości ten cel. Wyruszyliśmy i jest to ten cel. Jeżeli po raz pierwszy jedziemy, to nieodzowną rzeczą jest mapa drogowa. No dzisiaj już jest to o wiele lepiej, jest to GPS, tak? Który nie zawsze podobno do celu doprowadzi. Jest tam, no, są podobno takie zdarzenia, że wyprowadza nawet na plażę w jeziorze, gdzieś tam jakimś, nie? Ale to też, to jest technika, nie nas zawodzi. Ale nikt nie rusza, gdy pierwszy raz, chyba że już znasz tą drogę, ale ja mówię o drodze, której nie znamy, to mamy mapę drogową i czy sobie pozwalamy na to, żeby zboczyć, żeby inaczej pojechać? No, możemy sobie pozwolić na to, ale wówczas narażamy się na pewne, no, kłopotliwe sytuacje, prawda? Na pewno się narazimy, ale najczęściej normalny kierowca to jedzie wyznaczoną trasą, prawda? Najkrótszą i jedzie według tych wskazań, patrzy na drogowskazy i zmierza do celu. Pan Jezus powiedział: pójdź za mną. I nic nie więcej nie powiedział, inaczej. I nie powiedział, że to będzie droga usłana różami. Nie powiedział, prawda? Że tam będą domy, samochody, dziewczyny, chłopaki i tak dalej, prawda? Nie powiedział, że tam będziemy dyskoteki mieli. Nie. Powiedział: idź, pójdź za mną. Idź za mną. Idź drogą, jaką ja idę. Drogą pokory, miłości i cichości. To jest droga za Jezusem Chrystusem. To jest ten odcinek, który nas tego uczy. Na tej drodze, drodzy, mamy różne doświadczenia. Bolesne, smutne, radosne. A gdybyśmy tak sumowali prawdopodobnie, albo kiedyś przyjdzie ten moment, kiedy dojdziemy do tego celu i kiedy wspomnimy tą drogę, myślę, że nikt z nas nie powie, że to byłoby zbyt smutne albo było ponad moje siły. Myślicie, że tak powiemy? Nie powiemy. Na tej drodze, drodzy, jeżeli były jakiekolwiek doświadczenia i one są, bo one wypróbowują naszą wiarę, też naszą nadzieję, naszą miłość, naszą wierność, na tej drodze, drodzy, na drodze normalnej i na, albo inaczej, kiedy idziemy swoją drogą, nie odpowiadamy na wezwanie Jezusa Chrystusa jak Mateusz. Pan Jezus mówi do nas dzisiaj wszystkich, prawda? Do tych, którzy już idą i do tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się. Pójdź za mną. Ale to ciebie ta decyzja należy i ty możesz powiedzieć, a niestety, bo wielu nie poszło za Jezusem, bardzo wielu. Bardzo wielu. Nie każdy chciał usłuchać. Wielu ludzi mówi: w ostatniej chwili jestem na tyle cwany, na przykład chodzę do zboru, wiem, będzie moment, I tak jak ten łotr, nie? Na łożu śmierci powiem, Panie, i Pan Jezus powie, ale pamiętaj o tym, że tam było dwóch łotrów. Prawda? I ten drugi łotr też miał Jezusa w zasięgu i nie skorzystał z tego. On powiedział, oczywiście, jak ty uzdrawiałeś innych, masz taką moc, to spraw, żebyśmy zeszli, prawda? On powiedział. Ale co on, gdyby Pan Jezus tak uczynił, jak myślicie, co dalej by czynił ten drugi łotr? Co on by robił? Wróciłby do swojego życia, bo jemu tylko o to chodziło. Nie skorzystał z Bożej łaski. Miał tak zatwardziałe serce, że nie skorzystał. Tak całe życie żył i w jego, tak był zatwardziały, nie skorzystał. I nie myśl, i nie kalkuluj, że ty w którymś momencie swojego życia, właśnie w tym ostatnim, bo ty tak sobie wykalkulujesz, że to będzie ostatni, on miał ten łot na krzyżu, ten zbrodniarz, on wiedział, że jego życie się kończy. Tam już nie było szans. On miał, powiem, idealną sytuację, aby się uchwycić Jezusa Chrystusa, prawda? Śmierć już była u drzwi. Już otworzyła drzwi. I nie miał innego wyboru i nie dokonał tej słusznej decyzji. Nie myśl, że ty dokonasz słusznej decyzji. Bo ty będziesz miał swoje życie. Będziesz jeszcze będziesz jednak chciał swojego życia. Wielu ludzi, którzy otrzymało coś od Jezusa, 10 trędowatych, prawda? Ilu wróciło? Proszę? 10 ich było. 10 doznał uzdrowienia. Jak 9 postąpiło? Tylko jeden, powiem, zdecydował się wrócić do Jezusa i powiem, iść za Jezusem Chrystusem. I ten głos dzisiaj się odzywa. Bóg mówi, Jezus wzywa, pójdź za mną. A ty mówisz, mam swoje życie, mam swoje plany, bo wiem, Boże, jak pójdę za Tobą, to co na tej drodze mnie czeka, prawda? Ile wyrzeczeń, ile zakazów. Wolę iść swoją drogą. Szczęśliwą drogą. Boże, drogi, jaka ona szczęśliwa. Kiedy człowiek idzie bez Jezusa Chrystusa, czy ona jest szczęśliwa? Tak naprawdę, czy ona jest szczęśliwa? Nawet gdy posiądziesz wszystko, nie jesteś szczęśliwy, bo to wiemy, to słyszymy. Nie są szczęśliwi. A czy wszyscy są tacy, którzy wszystko posiądą? Nawet nic im posiądziesz i też będziesz nieszczęśliwy. Będziesz biedny, nie wiem jeszcze jaki. A iść za Jezusem Chrystusem. Pójdź za mną. Drodzy, start i cel. Jezus wskazuje nam wspaniały cel. Dom u Ojca w niebie, pełen chwały, wiecznej chwały. Nie ma, powiem, lepszego celu. Dzisiaj właśnie, kiedy ten sportowiec biegnie, kiedy startuje, on otrzymuje tylko medal, jakąś tam premię jeszcze pieniężną, prawda? I ileż on wysiłku, ileż on pracy w to wkłada, żeby zdobyć ten medal, jeżeli to jest olimpijski, to jest i renta z tego, czy emerytura z tego, prawda? I też mają to gdzieś, na pewno, to nie tylko sława, ale też zabezpieczenie swojej przyszłości. I on osiąga coś, prawda? My na tej ziemi, Pan Jezus mówi, nie obiecuje nam, powiem, jakichś złotych materialnych, ale obiecuje nam jedno i to jest takie bardzo ważne. Cokolwiek będzie, gdziekolwiek będzie, cokolwiek się stanie z Tobą, prawda? To co? To ja będę z Tobą, to ja będę przy Tobie, to ja Cię przeprowadzę przez najcięższe próby. Dzisiaj ludzie nie wytrzymują. Nie wytrzymują. Kiedy ich cokolwiek dotyka, nie wytrzymują tego. Moja koleżanka w pracy teraz dowiedziała się ostatnio, że jej mama ma raka. Już poszła od razu na zwolnienie. Mówi, że ona sobie nie może z tym poradzić. Silna, naprawdę, wydawałoby się bardzo silna dziewczyna. Bardzo silna osobowość. Ona sobie ze wszystkim dawała rady. Brała życie za rogi. I poszła już, bo ona jest w ciąży, i poszła na zwolnienie. Już nie przyjdzie, aż chyba, nie wiem, bo to jest poważna choroba jej mamy. Nie daje sobie z tym rady. Ona nie daje sobie rady, nie wiem, jak jej mama. A my mamy Mariolkę, która daje sobie radę. My mamy nadzieję, prawda? My mamy nadzieję, my mamy tą taką mocną nadzieję. Jedną, że Jezus jest, prawda? Czy Jezus zostawił nas w tym? Jezus przeprowadzi. Jezus czegoś nas chce nauczyć. Każdego z nas. Nie tylko rodzinę Sławka Marioli. Nie. Nas też. My wyjdziemy z tego zwycięzcy. Cokolwiek by się nie stało, my wyjdziemy, powiem, bardziej bogatsi. O doświadczenie. Będziemy mieli większą wiarę, większą nadzieję, większą miłość, większe przywiązanie do Jezusa Chrystusa. To dzisiaj to jest trudny okres. Ale to jest ta droga. Cel się nie zmienił. Dalej dla każdego z nas jest cel dom u Ojca. Dalej jest chwała, dalej jest korona żywota. Nic się nie zmieniło. To są doświadczenia, w których Jezus Chrystus jest z nami. Pójdź za mną. Czy idziesz za Jezusem Chrystusem? Czy masz takie pragnienie iść za Jezusem Chrystusem? On wstał i poszedł za nim. Jakie to proste, prawda? Było ich 12, którzy poszli. Powiemy, no ale jeden się znalazł, ale 11 było wiernych. Jest to też taka wspaniała liczba. 11 było wiernych. Znali życie Jezusa Chrystusa, zaufali Mu. Któż by wiedział o Mateuszu, prawda, jako o celniku, który by osiągnął, może miałby domy. Któż by o nim wiedział, gdyby nie poszedł za Jezusem Chrystusem? Dzisiaj cały świat i wcześniej, wieki, wszyscy wiedzieli, kto to jest Mateusz, kto to był Mateusz celnik, prawda? Wszyscy o nim wiedzą. My o nim mówimy. On jest też dla nas przykładem. Nasze imiona też zapisane są tam. I może świat zapomni, ale Jezus Chrystus pamięta. Bóg Ojciec wie i zna twoje imię. Bo odpowiedziałeś. Pójdź za mną i poszedłeś za nim. Amen.
A Pan Bogu nie będzie? Nie wiem, czy ja to mówiłem. Świadectwo. O drodze właśnie. Jak dzisiaj wspomniane było przez Piotra. Mamy ten cel, jest start i jest meta. A między tym jest właśnie jest droga, jest życie. Jak jechaliśmy właśnie, odwoziliśmy Marlenkę do domu, do Niemiec. Nie wiem, czy to mówiłem. Może mówiłem, jeżeli mówiłem, to mi się takie myśli przyszły, żeby to jeszcze raz powiedzieć. Tyśmy jechali, to jest 70 km od Monachium mieszka, Landshut to się nazywa miejscowość. I także musieliśmy odwieźć do domu, wybraliśmy się już w drogę. Jedziemy, a jest taki ring, objeżdża się Berlin. Jedziemy, koncerska pyta się, no już jesteśmy na tej 10 już? Na 9? No jeszcze nie. Jedziemy dalej. Patrzymy, a tu jest 19 autostrada, numer 19. I w końcu takie, no już, takie już zaczęło się w nas takie rodzić coś, no jakby już nerwy jakieś. No jak ty jedziesz, jak uważasz, mówię, no ja, sugerowałem się, że Marlenka wie, tą trasą, ona dużo razy tą trasą jeździła. Ja to chyba z 2 razy tam byłem. I się sugerowałem, że ona tam wie, jeżeli nic nie mówi, chyba jadę dobrze. Jedziemy właśnie, jest autostrada numer 19, tam musieliśmy się dalej jeszcze jechać, bo nie było zjazdu nigdzie. I jedziemy zamiast na dół, jechaliśmy do góry, nad morze. Nam brakowało 70 km do Rostocku. A zamiast w dół jechać na Monachium. Na południe. Ale dzięki Bogu można było tam jakoś zawrócić, sportną drogę jeszcze znaleźliśmy. Ale to właśnie, potem Tereska jak to skomentowała, może nie skomentowała, ale tak powiedziała, co ona odczuła. Że to jest w naszym życiu tak duchowym, jest, że idziemy za Bogiem, idziemy. Jeżeli się nie pilnuje tej drogi za Bogiem, człowiek dochodzi tak, że nie wie, gdzie jest. Zbacza z drogi. że jak jechaliśmy tą drogą, to wszystko było dobrze, fajnie, tam, no, taka radość była, że jedziemy, człowiek tak, no, właśnie nie patrzy na tą drogę, tak, na te, szczególnie na te znaki, na te numery tych autostrad. I w końcu zajechaliśmy nie tam, byśmy zajechali nie tam, gdzie potrzeba. I tak właśnie w naszym życiu duchowym, jeżeli nie pilnujemy drogi za Bogiem, jeżeli naprawdę kurczowo się nie uchwycimy się naszego Pana Jezusa Chrystusa, tego przewodnika, naszego pasterza, to może być tak, że nawet nie będziemy wiedzieli, gdzie jesteśmy na tej drodze. Tak ockniemy się, a to może być za późno, że nasze życie nie było w tym kierunku, gdzie potrzeba. Nie karmimy się tym, co potrzeba. Też było właśnie też takie myśli właśnie, jak przychodzi na nabożeństwo. Można być na nabożeństwie, ale można być nasyconym, najedzonym swoimi słodkościami z tego życia. I no, jak ja mogę wziąć teraz to słowo, które popsuje mi smak? Ten mój smak, mój smak, tej mojej starej natury. Jak ja mogę przyjąć teraz słowo Boże? Jeżeli przyjmę, to musi to wszystko się rozwiać. A wtedy, jeżeli człowiek tak się karmi, to naprawdę można, nie wiadomo kiedy ocknąć się, ale nie na tej drodze. I właśnie chciałem to powiedzieć, że ważne jest pilnowanie drogi za Bogiem. Musimy widzieć ten cel. Musimy widzieć ślady Jezusa Chrystusa i wchodzić w Niego. Musimy się karmić tym Słowem Bożym, tym drogocennym pokarmem duszy naszej, kiedy jesteśmy właśnie wzmocnieni, bo na tej drodze, jak Piotr wspomniał, musimy się karmić. Musimy karmić się. Ja pamiętam, ja się chodziło takie długie trasy, no chodziłem, młody byłem, to chodziłem na ryby, chodziło się na ryby ponad 20 kilometrów pieszo. Przechodziło się, już była sobota po szkole i tam zebraliśmy się paru chłopaków, idziemy na ryby na noc. Już myśli stąd z Połczyna do Drawska Starego na ryby. Już myśli, żeśmy dochodzili. I tam, i najgorzej było to wracać z powrotem do domu. Wracaliśmy do domu i to była ta trasa 21 kilometrów chyba jest. Żeśmy tylko myśleli, tam właśnie na tym kilometrze, tam w tym miejscu jest źródełko. Tam tylko tam do niego dojść i się napić tej wody. I tak właśnie to jest ważne jest i człowiek tylko pragnie być, napić się, zjeść, bo jest głodny i dojść do celu. I wtedy człowiek pragnie tego posilenia, pragnie tej wody. I tak w naszym życiu duchowym tak samo jest. To jest bieg. To jest, nie tylko się nawróciłem, to wszystko w porządku jest, a to jest właśnie odcinek naszego życia, aby dojść do celu. Aby być wzmocnionym, aby być pokrzepionym i to nam daje Słowo Boże, nam daje Duch Święty to. Jeżeli tego zaniechamy, jeżeli tego nie będziemy pragnęli, jeżeli nasze serca będą wypełnione czymś innym, to drodzy bracia, siostry, do celu możemy nie dojść. Ale niech Pan Bóg nam dopomoże pilnować Jego drogę. Pilnować Jego, On będzie o to dbał. O to On będzie zabiegał o to, abyśmy na tej drodze byli. Tylko od nas zależy, czy my chcemy na niej być. Chcemy się karmić Słowem Bożym, czy my chcemy się karmić tym światem. A może pół na pół i będzie dobrze. Myślimy, że będzie dobrze. Nie będzie dobrze. My nie miniemy się z celem. Niech Pan Bóg nam dopomoże, drodzy bracia i siostry, nie ominąć tego celu, ale iść na śladę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Nie wiedziałem, czy wychodzić, nie wiedziałem, czy w naszych sercach jest jeszcze miejsce na tą Bożą strawę, ale mam nadzieję, że tak. Jeśli przyszliśmy tutaj z pustymi sercami, jeśli wcześniej nasze serca zostały wylane przed Panem, to na pewno jeszcze jest miejsce, bo serce człowieka nie jest ograniczone, jeśli chodzi o Boży pokarm. Żołądek człowieka jest ograniczony, jeśli chodzi o takie zwykłe, codzienne pożywienie. Możemy zjeść tylko do pewnego momentu, później już możemy tylko popatrzeć. Gdy nas zapraszają gdzieś na obiad, nie jemy śniadania, żeby gospodarzom nie sprawiać jakiegoś po prostu problemu, kłopotu, że proszą, żeby sobie dołożyć, my już nie chcemy. Gdy nas zapraszają na kolację, to nie jemy śniadania, nie jemy obiadu często. Tak, ale jeśli chodzi, ale i tak jesteśmy ograniczeni. Nasze żołądki są ograniczone, ale jeśli chodzi o Boży pokarm, to nasze serca powinny być obszerne, nie powinno być w nich ciasnoty. I wierzę, że jeszcze tego miejsca nam pozostało. Jeśli przyszliśmy z pustymi sercami, wylane zostało wszystko przed Panem, bo jeśli coś tam w sercu było też jakaś, bo musimy wiedzieć, że Nasze serce nie znosi też takiej jakby próżni. Jeśli nie napełnimy je Bożym pokarmem, Bożym Słowem, tą manną z nieba, którą Bóg daje nam każdego dnia, to świat będzie starał się zapełnić to serce najlepiej do końca. A jeśli nie do końca, to nawet w jakiejś części, aby nie było już tam miejsca na Boży tron. A w naszych sercach powinien być Boży tron. W tych dwóch ostatnich pieśniach śpiewaliśmy też, że ten świat jest jak zwiędły kwiat. Życie człowieka bez Boga również w pewnym momencie kwitnie, jest ładnie, później jest coraz gorzej, coraz trudniej. I rzeczywiście warto podjąć tą decyzję, warto odpowiedzieć na te słowa, które usłyszał Mateusz: pójdź za mną, wstał, poszedł. Też w jednej z pieśni śpiewaliśmy, że powinniśmy brać przykład z Abrama. Przykład z Abrama, kiedy to też usłyszał wezwanie Boże: wyjdź ze swojej ziemi, opuść ten kraj i pójdź do miejsca, które ci wskażę. I też można było powiedzieć, że u Abrama powinien włączyć się tak zwany zdrowy rozsądek, powinien zacząć kalkulować, powinien zacząć myśleć, przecież tutaj mam pewną stabilizację, tu sobie ułożyłem życie, będę szedł gdzieś w nieznane. Bóg dał mu obietnicę, że będzie z nim. I Abraham stał i poszedł. I oczywiście wiele było jeszcze takich później sytuacji, momentów, kiedy ta wiara Abrahama tak jakby nie zachwiała się, bo on do końca ufał Bogu, ale mogła się zachwiać. Gdyby był słabszy, gdyby nie było w niej tej wiary, mogłaby się zachwiać. I tak sobie też myślę, dlaczego tylu tych, którzy zrobili ten dobry początek, którzy wystartowali do chrześcijańskiego biegu, odpadli gdzieś po drodze, przestali biec, albo może wydaje im się, że biegną, a oni tak po prostu idą bardzo powoli, albo stoją w miejscu, a jeśli ktoś, mówi się, że jeśli ktoś stoi w miejscu, to tak naprawdę cofa się do tyłu i po pewnym czasie wracają na linię startu. Dlaczego tak się dzieje? Ja myślę, że też i winę ponoszą ci, którzy mówili o tej drodze, bo często człowiek, który nic nie wie o tej drodze, nie zna tej drogi, może usłyszeć: przyjdź do Pana Jezusa, a On zabierze wszystkie twoje problemy, wszystkie twoje troski, twoje życie zupełnie się zmieni. I taki człowiek przychodzi, a później okazuje się, że mało tego, że tych trosk Pan nie zabiera, to jeszcze dodaje nowych, przychodzą jeszcze inne. I człowiek sobie nie radzi z tym. Człowiek sobie nie radzi z tym i po prostu rezygnuje z tego biegu. Pan Jezus wyraźnie mówił o kosztach uczniostwa. Mówił o tym, jakie ofiary trzeba będzie składać ze swojego życia. Nie mówił: pójdźcie za mną, a będziecie mieli wszystkiego pod dostatkiem. A dzisiaj właśnie tak zwiastowana jest też Ewangelia: przyjdź do Pana, On zabierze twoje problemy. To nie jest tak. Tych problemów będzie więcej, ale możemy mówić, że przyjdź do Pana, a Pan da ci siłę do przezwyciężania tych problemów, do prowadzenia zwycięskiego życia. Pomimo tego, że są trudy, że są problemy, że przechodzimy przez różnego rodzaju doświadczenia, przez doświadczenia takiej głębokiej wody, wydaje się, że jesteśmy zatopieni, ale jeszcze wierzymy, ufamy w to, że Pan wyciągnie nas z tego, że przeprowadzi, że doda sił w tej drodze, bo to obiecuje nam Boże Słowo, że Pan będzie nas prowadził, że jest drogą, jest prawdą, jest życiem. Ja chciałbym, nie wiem, czytać z kilku miejsc, ale może ograniczę się do jednego. Chciałbym, abyśmy przeczytali pewną pieśń. W Biblii jest kilka pieśni. Są pieśni człowieka do Boga, na przykład pieśń Mojżesza, ale są też pieśni Boga do człowieka. I jedna z takich pieśni znajduje się w księdze proroka Izajasza. W 5 rozdziale. I może przeczytajmy do 7 wersetu. 5 rozdział do 7 wersetu. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń. o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę. Oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Teraz więc obywatele jerozolimscy i mężowie judzcy, rozsądźcie między mną i między moją winnicą. Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, co uczynię z moją winnicą. Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono, rozwalę jej mur, aby ją zdeptano. Zniszczę ją doszczętnie. Nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem. Nadto nakażę obłokom, by na nią nie spuszczały deszczu. Zaiste, winnicą Pana zastępów jest dom izraelski, a mężowie judcy ulubioną jego lataroślą. Oczekiwał prawa, a oto bezprawie. Sprawiedliwości, a oto krzyk. Taką pieśń usłyszał naród izraelski i jesteśmy świadomi tego, że przeczytana pieśń stanowi jakby takie napomnienie, a człowiek tak naprawdę nie za bardzo lubi napomnienia. Jeśli ktoś jest napominany, to często przyjmuje taką postawę obronną, nawet agresywną, zdecydowany jest zaatakować też. Jeśli zostanie napomniany, to powie, a czy ty jesteś lepszy, a ty lepiej spójrz na siebie, patrz na siebie. Inne napomnienia mogą zostać zbagatelizowane, też człowiek nic sobie z tego nie robi, bo oczywiście też niewiele do tego wszystkiego wnosi. I kto właściwie jest adresatem tej można powiedzieć, pieśni, tej pokutnej mowy Izajasza? Kto jest tą winnicą Pana? Czy winnicą Pana jest ludzkość? Czy winnicą Pana jest chrześcijaństwo? Czy są ci, którzy wypełniają tak wiele praktyk religijnych? Kto jest tą winnicą Pana? Kiedy wczytujemy się w ten fragment, to odkrywamy, że historia Boga i Jego ludu jest taką historią wielkiej miłości Boga do człowieka. I ta miłość, można powiedzieć, że doznała zawodu. Wiemy, jak czuje się ktoś, kto obdarzył, dał wielką miłość i doznał po prostu zawodu. Ktoś inny nie odwzajemnił tej miłości. Nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe. Ale też nie możemy tego odbierać, że odbiorcy tej pieśni o winnicy są jakby z góry już skazani, potępieni, wyrok już zapadł, nie ma nic, żadnej nadziei. Ostatnio też mówiliśmy tu, że Bóg coś przygotował, ale później też były takie sytuacje, że po prostu zmienił zdanie, jeśli naród pokutował. Pamiętamy historię Niniwy, ona miała być zniszczona, ludzie w Niniwie pokutowali, później oczywiście została Niniwa zniszczona, ale to już po pewnym czasie. I tutaj widzimy też Boże cierpienie nad ludźmi, którzy nie przynoszą owocu. Widzimy wielkie cierpienie Boga. I Bóg pyta, cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy? Co jeszcze mogłem uczynić? Czego nie uczyniłem, aby wydawała szlachetne grona? Ona wydawała złe owoce. Co jeszcze mogłem uczynić? Często dzisiaj człowiek mówi, dlaczego Bóg tak uczynił, dlaczego Bóg tak postąpił, jak Bóg mógł do tego opuścić. Ostatnio oglądałem też taki film o obozie Auschwitz i tam się wypowiadali ludzie i taki jeden człowiek, który przeżył też mówi, że widział w obozie modlących się ludzi, ale widział jeszcze więcej tych, którzy stracili tam wiarę. On sam należał do tych, którzy stracili wiarę. On nie mógł tego zrozumieć, nie mógł tego pojąć, że Bóg widzi to wszystko i dopuszcza do tego. I człowiek często zadaje pytanie, dlaczego Bóg do tego dopuszcza? Dlaczego? Takie pytanie. Lepszym pytaniem byłoby, czego Bóg chce mnie przez to nauczyć? Jeśli przychodzi jakieś doświadczenie, czego Bóg chce mnie nauczyć? Co chce mi pokazać? To jest lepsze pytanie niż dlaczego do tego dopuścił. Ale tu widzimy, jakbyśmy odwrócili to pytanie, to widzimy, jak Bóg mówi, jak mogliście mi to uczynić? Jak mogliście mi to uczynić? Ja zrobiłem dla was tak wiele uczyniłem. Wszystko, praktycznie mieliście wszystko, a jednak oczekiwałem tych dobrych owoców, a tych owoców nie było. Tych owoców nie było. Wszystko nadaremno, można było powiedzieć, ale też w naszym życiu, w naszych też doświadczeniach widzimy, że często jest ten dobry początek, a później jest gorszy koniec, zły koniec. Często tak jest, że gdy wychowujemy nasze dzieci, wydaje nam się, że dajemy im wszystko, mają wszystko, co powinni mieć, aby przychodzić do Boga, aby żyć według Bożego Słowa. Później się okazuje, że miały być te dobre owoce, nie ma tych dobrych owoców, są złe. Dlaczego? Pytamy, dlaczego? Czy coś poszło nie tak? Czy może popełniliśmy jakiś błąd, gdzieś zawiniliśmy w jakimś etapie naszego życia? Czy było jeszcze coś do uczynienia, czego nie uczyniliśmy? To są takie pytania. Widzimy tutaj Boga, który miłuje swój lud. Widzimy Boga, który jest tym ludem. Chciałby być z nim na każdy dzień. Kiedy czytamy w Ewangelii Jana, też w 15 rozdziale, jest tam napisane, że Pan Jezus mówi: mój ojciec jest tym winogrodnikiem, że Pan Jezus jest tą może przeczytajmy to, żebym tutaj nie pomieszał. Winogrodnik, latorośle. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. Każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. My jesteśmy już czyści dla słowa, które Pan Jezus głosił. My jesteśmy tymi latorościami. Jeśli nie będzie owocu, będziemy odcięci. Wiemy, że jeśli jest drzewo owocowe i są jakieś gałęzie, które nie przynoszą owocu, może jeszcze w jednym roku poczekamy, zobaczymy, może w przyszłym roku, ale jeśli nie, to one po prostu będą tylko ciągnęły te życiodajne soki, a nie będzie owocu. I wtedy najlepiej odciąć. Odciąć to, aby te inne gałęzie, aby te inne latorośle wydawały jeszcze więcej owocu. My musimy przygotować nasze serca, przychodzić tutaj z przygotowanymi sercami. Tak jak mówi się, że rolnik śpi, a w polu mu rośnie. To nie do końca jest prawda. Rolnik, aby mu w polu zaczęło rosnąć, musi wykonać wielką, trudną pracę. Musi przygotować glebę, musi zasiać, musi później to pielęgnować, nawozić i tak dalej. To jest ta praca, a później jest wzrost. I ten wzrost daje Bóg, tak jak w życiu duchowym. My możemy być tymi, którzy przygotowują nasze serca, którzy zasiewają to ziarno Bożego Słowa, ale musimy pamiętać, że nawet tyle do wzrostu nie możemy dodać. Wzrost daje Pan, wzrost daje Bóg. Chciejmy, bracia i siostry, wzrastać i wydawać te szlachetne owoce, abyśmy mogli stanąć przed bramą niebios i usłyszeć takie słowa: wejdź, mój sługo, prowadziłeś mądre życie, zajdź, usiądź tutaj przy stole barankowym, przy tym weselu barankowym. To są wspaniałe słowa. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. A więc wsłuchujmy się, bracia i siostry, w te słowa, w Jego słowa, bo one oczyszczają nasze serca. Te słowa oczyszczają nasze myśli. Są tak bardzo potrzebne. Przyjrzyjmy się naszemu życiu też i zastanówmy się, co jeszcze trzeba zrobić. Zapytajmy samych siebie, co jeszcze trzeba oczyścić, co jeszcze trzeba odciąć, co jeszcze trzeba zrobić, abyśmy mogli właśnie być czyści dla tego słowa, które Pan Jezus głosił. Pan Jezus jest naszą nadzieją. Jego powinniśmy słuchać, Jego powinniśmy naśladować. Za Nim powinniśmy kroczyć i usłyszeć kiedyś taki głos: jesteś u celu. Ja też sporo podróżuję, kiedy włączam nawigację. No ostatnio w środę wyjeżdżałem i wiedziałem, że muszę pokonać 1500 kilometrów, zanim wrócę do domu. Dosyć długa droga, kilka miast. Ale najlepszy z całej tej, ze wszystkich tych głosów nawigacji, że skręć w prawo, skręć w lewo, najlepszy to był głos: jesteś u celu. Dotarłeś do celu. To aż taka radość jest, że Bóg i przez tą drogę przeprowadził, że można było przejechać szczęśliwie, nie zrobić nikomu krzywdy. To jest naprawdę wspaniałe, ale jeszcze wspanialsze będzie to, kiedy u schyłku naszego życia usłyszymy też takie słowa: dotarłeś do celu. Amen.
Panu Bogu za ten wspaniały czas i naprawdę tak Duch Święty tak wlał w serce braci różne niby słowo, ale o tym samym, o celu, o drodze za Jezusem. Ja jeszcze tylko tak na wstępie powiem o tej wieczerzy pańskiej i dzieci. W czwartek były tutaj u nas dzieci Krzysia i Asi po szkole, jakoś tam z autobusem nie wyszło, a więc zostały do nabożeństwa. I w pewnym momencie ich tam nie było. Ja gdzieś tam byłem, aha, na wywiadówce byłem u Ani. I wracam z tej wywiadówki, a tutaj na dole taki ruch. Mikołaj gra na organach. Tutaj coś widzę, się tam kręcą. Tak zachodzę tutaj. W samym ostatnim krzesełku tam, no w ostatnim tym patrzę, tak ledwo za tych krzeseł ta wygląda Oleńka, ta mała, nasza. Ledwo główkę widać i taką dużą chustę na tej główce miała, pięknie wyglądała. I tak patrzę, mówię, a co wy to robicie? I tak tu ciastka leżą na tym wzmacniaczu i tutaj ciastka leżą. I sobie myślę, no bawią się tutaj. I mówię, a co zaraz nabożeństwo? Mówię, wiecie co, tutaj już posprzątane przed nabożeństwem, nakruszycie tych ciastek, uciekajcie. I oni się tak szybko zebrali i uciekli. A później w domu dowiaduje się, że oni zeszli na dół i była wieczerza, więc te ciastka tutaj to była wieczerza i było nawet porządnie. No tylko ten klimat był taki troszkę za wesoły, jak nawet, no, jedynie Oleńka naprawdę za wszystkich robiła i ona była super. Ale widzicie, no przyszli bawić się i mieli tutaj wieczerzę. Droga. I miałem czytać też o drodze i o celu, ale już nie będę czytał, ponieważ i tak już się troszkę później nabożeństwo skończy. Ale tak jeszcze raz słuchając tego słowa, mi jeszcze raz jakby przyszło na myśl podziękować Bogu, taka wdzięczność w sercu za drogę, którą wskazał Jezus Chrystus, za drogę, którą utorował, to fakt, to raz, to każdy się cieszy, że Jezus utorował drogę do nieba, ale mi przyszło oczywiście na myśl to, że Pan Jezus nas zaprosił na tą drogę i że możemy rozumieć, że ta droga to jest wziąć swój krzyż i iść za Jezusem Chrystusem. I no bo tylko tak jest możliwe iść za Jezusem. Tylko tak jest możliwe być na tej drodze. Tylko tak. Chrześcijaninem można się stać naprawdę takim z nazwy w różny sposób, z dziesiątki prawie, że. Możesz być baptystą, możesz być zielonoświątkowcem, możesz być adwentystą, możesz być katolikiem, też być chrześcijaninem, też się nazywa chrześcijaninem, możesz być, no jest tam ich, prawda? Nie będę wymieniał, ale 17. Kiedyś nawet w Białogardzie było 17 różnych, w samym Białogardzie 17 różnych kościołów. No więc to już 17 razy, no na 17 sposobów może stać się chrześcijaninem. Z nazwy. Natomiast na drodze za Jezusem jest tylko jeden sposób dla wszystkich, żeby iść, żeby znaleźć się na drodze życia, na tej wąskiej drodze, która, żeby się spełniło, żeby zrealizować to, pójść za mną, jest tylko jeden sposób. Trzeba wziąć swój krzyż i naśladować Jezusa. Trzeba się zaprzeć samego siebie. To jest ciekawe, wiecie, i wielu ludzi tego nie rozumie i nie wie o tym. I myślą, że są na drodze, bez krzyża, bez zapierania się, no ale są na drodze. Gdy tak wyraźnie Jezus mówi, każdy, kto idzie za mną, a nie bierze krzyża swojego, nie jest mnie godzien. Takie szczęście z tego powodu, że jest ta droga. I Piotr tak pięknie to powiedział, bo Tomek mówił o tym pragnieniu. Żeby mieć pragnienie i Słowa Bożego. I teraz jeśli człowiek nie ma tego pragnienia, no wzbudź mu takie pragnienie, jeśli on nie ma, jeśli go nudzi nabożeństwo. No przecież są dziesiątki, powiem, chrześcijan i każdej nacji, powiem, każdego kierunku. Dziesiątki, tysiące katolików, którzy się nudzą na mszy i tysiące, setki protestantów, może nie tysiące, bo nas nie ma tysiąca, ale dziesiątki, duże dziesiątki, setki protestantów, którzy też się nudzą na swoich nabożeństwach. Po prostu się nudzą, czekają, kiedy wreszcie ten cudowny czas wybawienia przyjdzie. Bo nie interesuje. No wzbudź w takich, no zrób coś, żeby ich Słowo Boże interesowało. Wiele kościołów odchodzi od Słowa Bożego, ograniczając go tylko do minimum. To już jest popularne, powszechne. Dużo jest uwielbienia, bo przy uwielbieniu się gibiesz, klaszczesz, możesz podskakiwać, tam gimnastyka jest, więc dużo jest tego, bardzo dużo. A słowa tylko tak, taka w pigułce tak, puch, w pigułce dać coś, że to Jezus był tutaj, tego tam w ogóle z Jezusem, no Biblia w ogóle. Tak, naprawdę, to jest rzeczywistość, bo wlej. A Piotr powiedział taki złoty środek na to, żeby być głodnym. Jak idziesz za Jezusem, to będziesz głodny. Chwała Bogu. Zobaczcie, jakie piękne rozwiązanie. Jeśli idziesz naprawdę za Jezusem Chrystusem, będziesz głodny. Będziesz głodny. Będziesz spragniony. Krzysiu tak pięknie to pokazał na tym, nie wiem, które to źródełku, tam gdzieś przy tym jeziorze, nie? Trzecim. Przy drodze takie, co skarpie. A no. My tylko myśleli o tym, żeby dojść do tego, bo jak człowiek spragniony, to o tym myśli. Jak człowiek głodny, to by zjadł wszystko w tym sklepie, czy kupiłby, wszystko jest przepyszne, prawda? No taka jest natura, naturalna kolej rzeczy. Jak głodny, to chcesz jeść. Jak będziesz szedł za Jezusem, nie będzie ci się nudzić Słowo Boże. Będziesz potrzebować Słowa Bożego. Jakie to piękne. Ile trzeba mówić, by było dzieciom naszym, czytajcie Słowo Boże, słuchajcie, to jest konieczne czytać Słowo Boże codziennie, czy nawet przed snem, jak nie macie rano czasu, to chociaż przed snem. No, czy gdybyśmy tak mówili naszym dzieciom, ja tak mówię teraz o sobie, nie wiem, czy by czytali dzisiaj. Nie wiem, czy by czytali. Nie mieliby czasu, coś tam wypadło, coś tam. A jeśli by nawet czytali, to prawdopodobnie by... No, przeczytali szybko. Szybko i szybko zamknęli. A my jakoś nigdy im nie mówiliśmy tego, że musisz czytać, bo chrześcijanin musi czytać Biblię. Ale jak szli, jak są na tej drodze, za Jezusem, to jest cudowny widok, piękny, radosny widok, kiedy idziesz, zachodzisz do pokoju, a ich nie ma, bo gdzieś w łazience albo coś, a na łóżku przy poduszce otwarta Biblia. To jest piękne, wiecie, ale nie dlatego, że to nie przyszło z tej strony, że wiecie, to trzeba czytać, to jak będziesz jakiś chrześcijanin, jakiś, jak nie czytasz, nie. I chcą, potrzebują słowa. Jak idziesz za Jezusem, potrzebujesz. Jak bierzesz krzyż swój, co już walkę, potrzebujesz Słowa Bożego. Jak bierzesz krzyż swój, idziesz za Jezusem, naśladujesz Go, potrzebujesz społeczności. Aż cię się do tej społeczności, żeby znowu nabrać siły, żeby razem się wzmocnić, żeby oddać chwałę Bogu. Wiecie, to jest taki złoty środek. I będziemy potrzebować Bożego Słowa. Jak idziemy za Jezusem, będziemy potrzebować. Dlatego powiem, nie będę zachęcał, weź, czytaj, bo marne szanse na taką zachętę. Ale będę zachęcał, weź, pójdź za Jezusem. To będziesz i czytał, i będziesz i się modlił. Musisz się modlić. Bo potrzeba, to jest twoja potrzeba, nie obowiązek, szlachetny obowiązek chrześcijański, jakiś tam... medal za to trzeba dostać. Nie, to jest potrzeba, to jest po prostu oddychanie, modlitwa, rozmowa z Bogiem, jak oddychanie, ktoś powiedział. To jak żyjesz, jak jesteś na tej drodze, to dalej sobie pomyślałem, jeśli idziemy za Jezusem, jeśli bracia w zborze idą za Jezusem, nigdy nie będzie rozłamu w zborze. Chwała Bogu. Kochani, to jest złoty środek. Ileż rozłamów w zborze, ile rozłamów w kościołach. Jedno miasto, a trzy zbory tego samego kościoła. I tylko to jest ta limica Poliszynela, że rozeszły się, bo nie mogły inaczej żyć. I ze sobą. Nie będzie, bo jak idziemy za... Jak może być? To jest niemożliwe. Niemożliwe, jeśli ja i Piotr i Krzysiu i Sławek i Mariusz i kto tam jeszcze idziemy za Jezusem tym samym, tymi samymi śladami, jak to możliwe, że my się możemy rozejść? Nie możemy. Im dalej będziemy i bliżej, tym ciaśniej będziemy związani, mocniej. Mocniej. I nie będzie to tylko, że będziemy często śpiewać pieśń, złącz Panie razem nas swą miłością, bo to się wszystko rozrywa. Złącz Panie, 10 razy będziemy śpiewać ten refren. Nie, to się będzie po prostu spajać. Ciało Jezusa Chrystusa tak się zrasta pięknie. Bo idziemy za Jezusem Chrystusem. Jakie to cudowne, prawda? Jakie to cudowne. To jest naprawdę coś pięknego, dlatego chwała Bogu, że możemy iść za Panem Jezusem. W 12 rozdziale Księgi Daniela, jeden wiersz, ale dwa wiersze przeczytam z ostatniego rozdziału, to jest 961 strona. Kiedy Daniel się pyta Boga, kiedy widzenie ma i pyta się w 9 wierszu wtedy, że i pyta Panie mój, w 8 wierszu, Panie mój, jakiż jest koniec tych rzeczy? Wtedy rzekł, idź Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. Właśnie to, idź Danielu, idź swoją drogą, tam na końcu przeczytamy. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie. Ostatni wiersz. Lecz ty idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec i spoczniesz i powstaniesz do swojego losu, ukresu dni. Zawsze mnie te słowa takie tajemnicze były, takie piękne, takie zazdrościłem, że takie słowa usłyszał Daniel. Idź swoją drogą, ale nie drogą w nieznane, drogą w znane. I dojdziesz, aż przyjdzie koniec. Ale koniec, jak ktoś mówi, koniec życia to jest tragedia. To nie. Spoczniesz i powstaniesz do swojego losu, ukresu dni. Powstaniesz do swojego cudownego, szczęsny los. O, cudny los, szczęsny los, śpiewamy. Zbawionych spotkał tutaj. Idź i dojdziesz. Do wielu będzie oczyszczonych i wybielonych, i wypławionych. Bracia i siostry, zobaczcie, 3 słowa aż użyte, często dzisiaj zamieniane tylko na jedno słowo, oczyszczonych krwią Jezusa Chrystusa. Bo to jest prawda. Wielu będzie oczyszczonych, ale to jest nie tylko to jedno. Wielu będzie wybielonych. Życie ich będzie, powiem, wybielone, jak ściany są wybielone i pięknie wyglądają. Kiedyś tylko wapnem się malowało ścian, nie było emulsji. Nie znali ludzie, ale pomalowane wapnem ściany są pięknie białe. Kiedy byś pomalował wapnem pnie drzew, są lśniąco białe. Odbija to wapno, jest coś pięknego. Wybielone, mieć wybielone wnętrze przez Słowo Boże, przez obecność Ducha Świętego, takie białe, lśniące. Wiecie, i dalej jest napisane jeszcze jedno słowo, i wypławionych. To jest ten ogień, o którym ostatnio wspominałem, wypławionych, oczyszczonych, gdzie grzech jest, powiem, usunięty aż do korzenia, gdzie nie tylko zewnętrzne rzeczy, uczynki są dobre, ale też myśli są poddane Bogu. Wszelka myśl poddana, podbita pod posłuszeństwo Chrystusowe. Cały nasz duch i dusza i ciało służą Bogu. To trzeba do tego wypławienia, bo inaczej to jest pełno ciemnych zakamarków. Ale to jest. Bóg to przewidział i w tych ostatecznych dniach, mówiąc o tych dniach, to niekoniecznie o 3 ostatnich latach przed przyjściem Pana. Ostateczne czasy zaczęły się od Jezusa Chrystusa. A w ostateczne dni, nie? Mówił nam przez Syna swojego, prawda? Ostateczne czasy zaczęły się już od Jezusa Chrystusa. Na razie, jak u Boga, może powiedzieć, to tylko 2 dni. Ostateczne czasy. Ostateczne czasy. I Pan Jezus przyniósł to oczyszczenie, którego przeniknięcie do głębi, aż do szpiku kości, którego zakon nie przyniósł i z tego powodu był, był słaby. Jezus przyniósł to, a przyniósł to właśnie przez to, że umożliwił nam umrzeć na krzyżu, umożliwił umrzeć naszej starej naturze, umożliwił pokonać to, co mieszkało w ciele człowieka, co mieszkało w jego skażonej duszy. Lecz ty idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec i spoczniesz i powstaniesz do swojego losu u kresu dni. Pan Jezus powiedział, ja jestem droga i prawda i życie. I chwała Panu Jezusowi, żeśmy tą drogę poznali. Czy, ja myślę tak, to jest takie pytanie tylko powiem, czysto retoryczne. Do tych, którzy poznali i poszli, czy cieszycie się, że poznaliście i idziecie i czy zamierzacie zawrócić? Każdy powie nigdy. Wiecie, natomiast ja wiem, że do tych, którzy nie poznali tej drogi, kiedy się mówi o nich, to dalej brzmi jak przykry brzęczyk. Jak przykry brzęczyk. Ci, którzy jeszcze miłują swoje życie. A ja nie miłuję swojego życia, mówią. No ja nie miłuję, ja kocham Jezusa całym sercem. Dobra, a strać swoje życie dla Niego. A po co? Czy to jest konieczne? Takie są rozmowy wtedy, wiecie, to są niesmaczne rozmowy, to jest, wiecie, i dla tych, którzy nie poznali, którzy nie poszli za, bo Piotr powiedział, wielu nie poszło za Jezusem Chrystusem. Mateusz celnik stał i zostawił cały swój biznes kwitnący i dochodowy dla niego i dla jego dzieci i co by tam jeszcze nie było, tak? Stał i poszedł za Jezusem. A wielu nie wstanie nigdy i nie pójdzie, nie ruszą się. Odwrócą głowę jeszcze. Ja wiem, że dla tych, którzy nie poszli za Jezusem, którzy nie wzięli swojego krzyża, którzy nie zgodzili się na to, że żyje już nie On, ale żyje we mnie Chrystus, to ich trudno jest przekonać i czy, gdybym się czy już ci się podoba mowa o krzyżu, to powiedział nie. Nie. Nie chrześcijańska to mowa. Ale ja się cieszę z tego, że wszyscy ci, którzy no niby tą trudną drogę wybrali, niby tą niełatwą drogę wybrali. Jakieś zapieranie się, jakaś walka, jakaś ofiara, aż do śmierci, ach. Niełatwa. Wielu odstrasza już same, powiem, nazewnictwo. Ale Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą i prawdą. Pójdź za mną. Pójdź za mną. I oni idą za Panem Jezusem Chrystusem. Nie dadzą się oszukać. Nie dadzą się wplątać, powiem, w rozłamy, w plotki, w oszczerstwa. Nie dadzą, bo na tej drodze tego nie ma. Na tej drodze są dookoła znaki, które mówią nie, nie, nie. Nie ciału, nie plotkom, nie próżnym słowom, nie niecierpliwości, nie braku miłości. Nie, nie, nie. Na tej drodze wszędzie, gdzie się nie rozejrzesz, widzisz, bądź cierpliwy, ucz się ode mnie, że jestem cichy, pokornego serca, bądź mi wierny, jak ja byłem wierny w małym, wielkim, we wszystkim, w domu, w szkole, bądź mi wierny w swoim pokoju, przed swoim komputerem, bądź mi wierny, chwała Panu Bogu. To jest droga, która nas prowadzi do światłości Bożej, do światłości wielkiej, do światłości cudownej, przepięknej światłości i chwała Panu Bogu, idźmy tą drogą, amen.